Mówimy o samej kanalizacji. Wnętergu od nowa, przepraszam, że o wnętergu mówię, ale to takie moje własne podwórko. Rozgorzał spór wokół przenosin targowicy z placów Bereki kilkaset metrów dalej w bezpośrednie sąsiedztwo nowatorskie oczyszczanie ścieków i pojawił się oczywiście jako argument przy załamywaniu rąk, że to bardzo zły pomysł, bo przecież smród z oczyszczalni, na co natychmiast odezwały się drugie głosy, że takiego smrodu już nie ma. Jak to jest? Ja wiem, że nowatorskie oczyszczalnie jest poza PPK, ale chciałabym ogólnie zapytać o to, jak teraz sobie w poszczególnych oczyszczalniach ścieków radzicie Państwo z osadem i ze skutkami tymi niuchanymi.
Nasz osad jest bezpośrednio wywożony do zagospodarowania. Mamy dwie różne umowy podpisane z dwoma różnymi firmami po to, żeby dywersyfikować usługę. W związku z tym on u nas nie zalega. Także na dzień dzisiejszy problemu z takim tymczasowym magazynowaniem osadu nie mamy. Natomiast smrodki w infrastrukturze ściekowej mogą powstawać. Wiadomo, że my się nie zajmujemy perfumami i to są odchody, więc to może śmierdzieć. Natomiast zadziwiające jest to, że nikomu nie przeszkadza smród szamba na przykład, nie? Natomiast jak to szambo
Nie, bo to wtedy mówimy, że idzie zmiana pogody, bo się ciśnienie zmienia.
Tak. Tutaj mieliśmy takie sytuacje. Przy okazji budowania kanalizacji to dosyć często się pojawia taki problem, że ludzie, ci, którzy są przyłączani świeżo, nielegalnie pozbywają się szamba do naszej kanalizacji. Nie powinno to tak wyglądać, ale zdarza się. I natychmiast po podłączeniu kanalizacji pojawia się problem u ludzi, którzy już wcześniej byli podłączeni, bo nigdy wcześniej mi nie śmierdziało, a teraz co wyście zrobili, że to tak śmierdzi? No śmierdzi dlatego, że nowi użytkownicy zlewają szamba, czego nie powinni robić. To nie powinno tak wyglądać, bo szambo powinno być odprowadzone na oczyszczalnię ścieków. Natomiast ludzie tak robią i przez to powodują potem fetor u innych. Mieliśmy sporo takich sytuacji stwierdzonych. W tej chwili w Szczawnicy też się zaczynają już pojawiać takie sytuacje. Natomiast to nie należy do normalnej eksploatacji kanalizacji czy też oczyszczalni ścieków. Smrody mogą się pojawiać w okolicach pompowni, jeżeli jest niewłaściwie dobrana, jeżeli gromadzą się tam tłuszcze właśnie, jeżeli to zaczyna zagniwać. Na zmianę pogody też, wiadomo, każdemu z kratki po prostu w domu też zaczyna tam jechać, zwłaszcza jak ma słabo zasyfonowaną. Czasami są nieszczelności, też mieliśmy takie sytuacje, nieszczelności instalacji wewnętrznych, które też powodują powstawanie smrodu w domu. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że kanalizacja nie jest instalacją sterylną. Tam jakieś odory mogą powstawać. One są zależne od wielu rzeczy, od kultury użytkowania, od pogody, również od jakichś lokalnych technicznych zawirowań. Czasami mogą się zdarzyć właśnie zbyt długie czasy przetrzymania w pompowniach, co też może powodować. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast czy to są gorsze smrody, aniżeli te występujące normalnie w naszym normalnym życiu? Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj jest to samo życie, że tak powiem.
Dobrze, nie będziemy wartościować w takim razie zapachów. Powiedział Pan o separatorach tłuszczu, które powinny być, jeśli chodzi o miejsca, które na przykład zajmują się zbiorowym wyżywieniem, ale to mi od razu przypomina, że też jest takie zjawisko i to też nie jest wyraz snobizmu, czy taka czyjaś chęć zabłyśnięcia przed innymi, własne, małe, przydomowe oczyszczalnie ścieków. To czasami jest wymóg związany z położeniem wręcz geologicznym, bo czasami trudno rzeczywiście przez skały się przebić, żeby mieć dojazd do oczyszczalni rurowy.
Są takie dwa aspekty tak naprawdę tego samego problemu, który jest, można powiedzieć, jako nieopłacalność czy też brak racjonalności przeprowadzania inwestycji kanalizacyjnych w niektórych rejonach. Bo po prostu gdzieniegdzie rozbudowa jest tak bardzo rozproszona, że nie ma sensu, a czasami nawet jest to bardzo utrudnione i technicznie, już o kosztach nie wspomniawszy, więc niektóre rejony, zwłaszcza te bardzo rozproszone tereny wiejskie, których wbrew pozorom w tym rejonie jest trochę, no one nigdy nie będą miały kanalizacji, bo po prostu jest to zbyt drogie i nikt za to nie zapłaci. I w takich przypadkach nie ma nic zdrożnego w tym, że ktoś ma albo szambo pod warunkiem jego właściwej eksploatacji, czyli opróżniania jak się wypełni, albo przydomowa oczyszczalnia ścieków. Osobiście uważam, że oba rozwiązania są równoważne pod warunkiem, że są właściwie eksploatowane, właściwie dozorowane. Co prawda dozorowanie szamba nie wymaga takiej wiedzy jak eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków, no ale jednak z tym szambem też trzeba coś zrobić, no trzeba je wywieźć. Zanim o tych przydomówkach powiem słowo, no to może o szambach najpierw.
Dobrze.
Jeśli chodzi o szamba, no to wydaje się po prostu trzeba je wywieźć i tyle. No i w zasadzie tak się dzieje w większości przypadków, no bo albo szambo jest tak zwane zanikowe, czyli po prostu gdzieś tam sobie wpływa w ziemię, nikt tego niby nie widzi i tak jest w części, a w części nawet jak jest szambo szczelne, no to jest ono raz na jakiś czas opróżniane, przy czym wywożone jest ono gdzieś tam na pole. Muszę powiedzieć, że z tych terenów, które my obsługujemy, to zaledwie 2-3% ścieków gromadzonych w szambach trafia na oczyszczalnię ścieków. Czyli można powiedzieć, że 97% jest gdzieś sobie jest rozprowadzanych w środowisku naturalnym. Do rzeki, do gleby. I no cóż, jeśli teraz weźmiemy taką sytuację, że one są, że szamba są wywożone na pola, no to trzeba wiedzieć, i to wszyscy wiemy, bo to dzieci w szkole też wiedzą, ale już muszę powiedzieć z tych moich lekcji, że nawet dzieci w szkole już mają wyrobione pewne niewłaściwe nawyki. Bo co jest złego w wylaniu szamba na swoje własne pole? No przecież to jest moje. No tak, moje, tylko po pierwsze, czy wylewasz tam ścieki zimą również? No tak. No i następuje konsternacja, bo co z nimi robić? No pewnie, że przecież w zimie tak samo się produkuje ścieki jak w dzień. No i co? No w zimie też je wylewają. A co się z nimi robi w zimie? No po prostu zamarzają na śniegu. A potem na wiosnę, no to się wszystko roztapia, prawda? I to się roztapia hurtowo. Bo przecież w lecie można je rozpylić sobie, rozproszyć po całej powierzchni pola, no i one jakoś tam stopniowo się wchłaniają, a w zimie, jeżeli wywieziemy sobie przez te 4 miesiące zimowe, to potem się topi wszystko razem i masowo i od razu wsiąka albo spływa po prostu, bo często ten śnieg po prostu spływa gdzieś sobie. No dobrze, no to jeden aspekt. A drugi, a jeżeli już jest pełnia wegetacji i na przykład krowy wypuścimy, to co? No to co się z tymi ściekami dzieje? No przecież też trzeba gdzieś je wtedy wywalić. To jest pierwszy aspekt. No i tutaj z dzieciakami w tym momencie dopiero się dociera do tej informacji, że jednak no nawet jeżeli przez jakiś czas można to szambo sobie wywieźć, toż przecież nie zawsze. To jedna sprawa. A druga sprawa, że my mamy doświadczenia już również takie, że szambo jest wywożone na pole właściciela. No i przy takiej beztrosce, czy też przy małej wiedzy dotyczącej cieków podskórnych, okazuje się, że to szambo w pewnym momencie wpływa komuś do studni. No bo zdarzają się sytuacje, że mimo tego, że się wylało na swoje własne pole, to jednak układ cieków podskórnych jest taki, że się zatruło studnie sąsiadowi. I takie sytuacje się zdarzają. Wcale nie rzadko. No i teraz to są dwa aspekty tej samej sprawy. Więc mimo tego, że niby wszyscy wiedzą, szambo prosta sprawa, to jednak, żeby eksploatować to szambo, to też trzeba jakieś tam podstawowe pojęcie mieć. Okazuje się, że prawdopodobnie większość ludzi wie, jak się powinno robić, no ale chodzi głównie o te koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków. Bo to, że te koszty istnieją i jeżeli by się wylawało szambo na oczyszczalnię ścieków, no to trzeba za to niestety zapłacić. I, no i zgadzam się, że to jest ten czynnik, który powoduje, że ludzie tego nie robią. Ale z drugiej strony, no patrzmy się, jakie możemy spowodować szkody. Najczęściej są to szkody, które mogą spowodować straty u drugiego człowieka, no bo zatrucie komuś studni, to zazwyczaj to jest u sąsiada, a nie u mnie.
No i ten sąsiad z kolei poniesie koszty oczyszczenia tak i uzdatnienia swojej studni.
Natomiast jeśli chodzi o te przydomówki, no ja już to wielokrotnie podkreślałem, ja jestem zwolennikiem takich rozwiązań, bo to są bardzo fajne rozwiązania, tylko znowu, to trzeba wiedzieć, co z tym robić, bo niestety jest wielu sprzedawców, którzy twierdzą, że jak się raz zamontuje, no to już potem jest koniec. Nic w zasadzie więcej nie trzeba robić i to się samo działa, to jest takie perpetuum mobile. No, tak nie jest. Taka oczyszczalnia przydomowa, jeżeli nie będzie eksploatowana, to ona się w ciągu 2 lat zamieni po prostu w szambo przelewowe. I takie przykłady również są. To trzeba opróżniać, trzeba osady wywozić. Czasami być może trzeba jakimiś bakteriami to zaszczepić. Trzeba wykonać raz na jakiś czas badania, żeby sprawdzić, czy to działa. Trzeba to napowietrzać. No, różne czynności techniczne trzeba podejmować. I tutaj w przeciwieństwie do szamba, bo szambo to jak wywieźć, to powiedzmy, że każdy wie. W przeciwieństwie do szamba nie każdy wie, jak eksploatować małą oczyszczalnię ścieków, taką przydomową.
Polkańskie przedsiębiorstwo komunalne... No tak, no bo to jest takie gminne przedsięwzięcie i przedsiębiorstwo, więc powiem, że obejmuje swoim zasięgiem kilkanaście gmin.
10.
To jeszcze równiej. To moje pytanie, czy nie wiem, są w Państwa firmie osoby i czy jest taka rzecz praktykowana, że doradzacie ludziom na przykład w wyborze jakiegoś rodzaju technologii. Ja wiem, że z drugą stroną medalu jest potem posądzenie, że może mieć firma układ z jakimiś przedsiębiorcami, którzy są producentami takiej czy innej technologii, no, ale gdzieś ludzie muszą takiej wiedzy szukać.
Znaczy ja staram się nie angażować w takie bezpośrednie wprost wskazywanie rozwiązań właśnie z tego powodu, żeby nie być posądzonym o to, że
lobuję.
Że coś tam, że jakieś właśnie w ten sposób, że czy to lobujemy, czy preferujemy jakieś rozwiązania. Nie, jest dużo firm, które robią dobre rzeczy. Nawet ci, których sprzedawcy robią złą robotę i mówią, że oczyszczalnia nie wymaga eksploatacji, to tego typu oczyszczalnie, mówiąc szczerze, też mogą być dobre, tylko sprzedawca robi złą robotę po to, żeby po prostu sprzedać towar. Ta oczyszczalnia może być dobra pod warunkiem...
Że się nie będzie słuchać sprzedawcy.
No to tak, no pod warunkiem sensownej eksploatacji. Znaczy jeśli chodzi o tego typu doradztwo, to zwłaszcza w gminie Czarny Dunajec, tam jest dużo pytań dotyczących przydomówek, ze względu na to, że tam jest dużo właśnie takich terenów, których się nie udaje dotychczas skanalizować, bo są to bardzo mocno rozproszone sołectwa. I tam no, były kilkukrotnie takie pomysły i takie akcje są podejmowane. Ja tam też no, próbowaliśmy doradzać, natomiast nie, jakby ta akcja nie jest tak skoordynowana. To znaczy my w tej chwili robimy taką koncepcję terenów, które można by objąć takimi grupowymi, małymi, takich rejonów powiedzmy po 10 domów, które można by objąć takimi lokalnymi oczyszczalniami, małymi, takimi przydomówkami. Staramy się znaleźć takich chętnych, którzy by w ten sposób chcieli właśnie się podłączyć. Jeżeli ktoś nas się pyta, jeżeli ktoś zwróci się z pytaniem, co my sądzimy, co ja tam sądzę o jakimś rozwiązaniu, no okej, ja to mogę zaopiniować. My też eksploatujemy, przepraszam, nie eksploatujemy. Właśnie pełnimy rolę takiego doradztwa przy w jednej z oczyszczalni przydomowych właśnie w Czarnym Dunajcu, tam działającej przy gminie. No, staramy się pokazywać po prostu, co tam można lepszego jeszcze zrobić. Gdy ktoś się do nas zwraca, ja owszem jestem w stanie powiedzieć, jakie są plusy, jakie minusy danego rozwiązania, natomiast nie polecam wprost żadnego producenta, właśnie po to, żeby nie być posądzonym o jakieś lobowanie, natomiast chętnie wskazuję różnice pomiędzy rozwiązaniami, ponieważ no, można się nadziać, to znaczy oferent, który oferuje oczyszczalnię na przykład za 15 tysięcy, no, z punktu widzenia mieszkańca będzie gorszy niż oferent oferujący za 8 tysięcy. Ale, no bo jest dwa razy droższy prawie, ale rozważając wszystkie za i przeciw, to znaczy rozważając na przykład aspekty eksploatacyjne, czyli ile razy trzeba opróżniać, ile razy trzeba wyjmować osad z tej oczyszczalni za 8 tysięcy, co z tym osadem robić, gdzie na przykład, czy jest potrzeba drenażu, ile działki potrzeba, żeby drenaż założyć, to się może wtedy okazać, że ta oczyszczalnia za 15 tysięcy jest nagle lepsza, bo ona będzie miała niższe koszty eksploatacyjne, a w efekcie jej eksploatacja zwróci się na przykład po 3 albo po 5 latach. Więc takie rzeczy no ja chętnie pokazuję, bo to jest moim zdaniem to jest istotne. Z tym, że no, nie każdego stać i nie każdy chce kupić, wydać od razu dwa razy więcej pieniążków po to, żeby mu się to zwróciło powiedzmy w perspektywie 5-letniej. Woli wydać ktoś 8 tysięcy i mieć coś, co niby działa. No, powiedzmy, że i powiedzmy, że faktycznie będzie to działać przez czas jakiś, krótki, a potem przestanie działać. Ale koszty te takie w krótkim terminie liczone no, są niestety ważniejsze, aniżeli taki całościowy bilans, co się będzie działo w ciągu 5 czy 10 lat z tą oczyszczalnią.
To żeby dobić temat domowych, przydomowych oczyszczalni, to jeszcze chciałabym sprecyzować. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków, one czyszczą ścieki, czy tylko je podczyszczają?
One czyszczą w stopniu wystarczającym.
Żeby mówić o czystych ściekach?
Tak, zgodnie z przepisami. Zgodnie, to jeszcze też oczywiście zależy od tego, jaka oczyszczalnia. Bo właśnie ta za 15, ona wyczyści lepiej, aniżeli ta za 8. I teraz jest jeszcze różnica w tym, gdzie ta oczyszczalnia jest zlokalizowana, bo w zależności od tego, gdzie ta oczyszczalnia jest zlokalizowana, to wymagania prawne dotyczące stopnia oczyszczania ścieków mogą być różne. I można się spotkać z sytuacją potem taką, że oczyszczalnia, która będzie wystarczająca w jednej wsi, nie będzie wystarczająca w drugiej, ze względu na uwarunkowania formalno-prawne. Ale no, to są już takie szczegóły. Mogę powiedzieć, generalnie rzecz biorąc, to oczyszczalnie oczyszczają, nawet te małe, w stopniu wystarczającym do danych warunków. I one stopień oczyszczenia takich małych przydomowych oczyszczalni ścieków jest również zdefiniowany w polskim prawie i one, jeżeli są dobrze eksploatowane, to one również oczyszczają tak, jak powinno oczyszczać. No oczywiście, jeżeli nie są eksploatowane poprawnie, to nie oczyszczają.
I już liczyłam na to, że optymistycznie zakończymy to spotkanie. Nie da się?
Nie, to znaczy, ja myślę, że samo... Nie no, pogoda jest ładna, tak. Tak. Myślę, że optymizmem napawa to, że jednak kanalizacja się buduje. Że dzięki temu środowisko naturalne jest chronione. Takie wsie jak właśnie Jaworki czy Szlachtowa będą no, prawie w całości skanalizowane. No myślę, że to jest jednak osiągnięcie. Oczywiście nie ma róży bez kolców i to, że w czasie inwestycji występują problemy, ale w efekcie uzyskamy czystsze środowisko. To jest pozytywne.
Dobrze, to jeszcze już tak rzeczywiście na zakończenie chciałam zadać jedno pytanie. Nie zawiesi Pan swoich spotkań z uczniami szkół podstawowych?
No na wakacje to one zostały
zawieszone. Ja wiem, że wakacje, tak. Ale po wakacjach rozmawiamy będą.
Nie, no będę jeszcze jeździł. Zachęcam tych, którzy by chcieli się spotkać do kontaktu z PPK. Nie zdarzyło się, żebym komuś odmówił. Co najwyżej może być to rozwleczone w czasie ze względu na moje możliwości fizyczne. Natomiast zawsze te lekcje prędzej czy później są przeprowadzone i mam nadzieję, że one odnoszą skutek. A mi się zawsze z maluchami, no to może niektóre to nie są maluchy, bo tam do szóstej klasy, prawda, nawet gimnazjum miałem, więc z dzieciakami mi się dobrze pracuje.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, prezes Podhaniańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Dariusz Latawiec był Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.